Bóg jest dobry i wierzę, że ten rok będzie takim rokiem przełomu w naszym Kościele, gdzie będziemy doświadczać Bożej mocy, nie tylko od święta, ale jest to zależne od paru rzeczy w naszym życiu. I chciałbym, zanim będę mówił o sercu, chciałbym zrobić wprowadzenie do serca. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że tak jak mówi Twoje Słowo, tak jak powiedziałeś ustami Pana Jezusa, Ty przyszedłeś po to, żeby wprowadzać nas we wszelką prawdę, aby nas uczyć i pokazywać rzeczy przyszłe oraz żeby wyjaśniać słowa Jezusa i przypominać to, co On powiedział. Dziękuję Ci za to, że możemy na tym polegać i dziękuję Ci za Twoje słowa w moich ustach, za Twoje słowa w Bożym Słowie, w Biblii zapisane, za to, że możemy je znać i możemy badać, czy tak rzeczywiście to wszystko wygląda, jak tu jest mówione. Ojcze, błogosławimy Ciebie i dziękuję Ci za ten Kościół i za to Słowo. Amen. W zeszłym tygodniu mówiłem tak troszeczkę o sercu, o tym, jak rozmyślam o sercu i dzisiaj chciałbym zrobić takie wprowadzenie. Za tydzień będziemy mieli gościa, będzie Ania Dąbrowska, którą wspieramy jako misjonarza w Mozambiku. Będzie opowiadała o tym, co się tam działo u nich przez rok. Także zapraszam Was na to nabożeństwo. Później, pod koniec stycznia, wyjeżdżam razem z drugim rokiem na wyjazd misyjny do Indii. I wracamy 12 chyba lutego, także długo też mnie nie będzie. Także robię tylko taki wstęp, żebyśmy mogli sobie porozmyślać o tym, co Bóg chce nam powiedzieć. Więc zacznę od początku. Mówię, zacznę sobie czytać Ewangelię Marka. To jest dobry zwyczaj zacząć czytać Słowo Boże w wolnym czasie w domu. No i czytam pierwszy rozdział i dochodzę do połowy rozdziału i mówię, nie pamiętam w ogóle, co czytałem. Dobra, wracam jeszcze raz. Macie tak czasami? Dlaczego tak jest? Bo nasze skupienie jest w innym miejscu. No więc zacząłem jeszcze raz czytać. No i tym razem już było trochę lepiej, ale w pewnym momencie znowu się złapałem na tym, że nie wiem, co czytam. Nie pamiętam kilku wersetów wstecz. No dobrze, no to od początku. Tak kilka razy zrobiłem, aż w końcu natrafiłem, aż w końcu tak się skupiłem i rzeczywiście Duch Święty do mnie przemówił. I to była Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 14-15 werset. Biblię na razie odłożę, bo mam tutaj spisane te rzeczy. Ewangelista napisał. Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Zwróciłem uwagę na te słowa, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Oraz wcześniej, że Pan Jezus głosił Ewangelię Królestwa Bożego. Tak się zacząłem zastanawiać, jak Pan Jezus mógł głosić Ewangelię, Królestwie jakkolwiek, skoro On jeszcze nie umarł i nie zmartwychwstał. Na czym polega ta Ewangelia, o której On tutaj mówił i którą głosił? I mówię, i tak się zastanawiałem, czy to przesłanie Jego było inne od tego, które my dzisiaj mamy. Bo mówię, tutaj widzę moc. Pan Jezus uzdrawiał chorych od tak i wyganiał demony od tak. I byłem troszeczkę tym sfrustrowany, bo mówię, ja tego nie rozumiem, nie wiem, na czym to polega. No i tak rozmawiałem samym z sobą i zacząłem też rozmawiać z Elą o tym. I Ela powiedziała, że pominąłem bardzo ważną, kluczową kwestię tutaj w tych dwóch wersetach. I w 15 wersecie mówił Pan Jezus, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I Pan Jezus powiedział, wierzcie Ewangelii. I tak jak rozmawiałem z Elą, Ela mówi, no nacisk jest tu położony, wierzcie Ewangelii, wierzcie. Dlatego się działy te znaki i cuda. Pan Jezus, okazuje się, kiedy głosił, mówił z wiarą to, co mówił. Czyli wierzył w to, co mówił. I stąd jego rezultaty. To znaczy, że jeżeli w moim życiu nie widzę rezultatów, to chyba nie wierzę w to, co mówię. Albo przynajmniej wiem to, co mówię, ale nie wierzę tu w swoim sercem. I zaczęliśmy rozmawiać o tym z Elą. To była bardzo fajna rozmowa. Po czym wstałem i sobie zapisałem wszystko to, o czym rozmyślałem. I Pan Jezus dokonywał tych wszystkich cudów, bo wierzył w to, co mówi. Wierzył w Ewangelię Królestwa Bożego. I za chwilę wyjaśnię, czym jest Królestwo Boże i ta Ewangelia. I głosząc o Królestwie, wzywał nas do tego samego, żebyśmy wierzyli Ewangelii. Opamiętajcie się, czyli odwróćcie się, zmieńcie swoje myślenie i zacznijcie wierzyć Ewangelii. Pokuta w tym miejscu nie odnosi się tylko i wyłącznie do, w zasadzie nie, nigdy się nie odnosi pokuta do zadośćuczynienia za grzechy, tak jak nasz słownik języka polskiego mówi. Pokuta odnosi się do zmiany umysłu, uznania tego, że błądziłem, że szedłem w złą stronę, zwrócenia się i pójście w stronę Boga. Kiedy grzeszysz, musisz się opamiętać, czyli mówisz, o, zdaję sobie sprawę, że coś źle, że to jest złe. Odwracasz się i idziesz teraz w stronę Boga i mówisz, to jest złe, Ty Boże miałeś rację. To jest pokuta, to jest zmiana myślenia. I teraz zmiana myślenia, wierzcie Ewangelii. Zmieńcie swoje myślenie, wierzcie Ewangelii. Do tej pory nie działy się takie rzeczy w Izraelu, jak wskrzeszanie umarłych, uzdrawianie niewidomych, oczyszczanie trędowatych. Bardzo sporadycznie działo się to w Starym Testamencie, więc Pan Jezus zaczął robić coś na porządku dziennym, co kiedyś było już legendą. I mówi, pokutujcie, czyli opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, z naciskiem na wierzcie. I w Ewangelii Marka w 38-39 czytamy, wtedy im powiedział, chodźmy do przyległych miasteczek, abym im tam głosił, bo po to przyszedłem. Głosił w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Czyli Pan Jezus głosił. Co głosił? Ewangelię o Królestwie Bożym. Później w Ewangelii, w trzecim rozdziale w Ewangelii Marka czytamy, potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie i aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania demonów. Misja Pana Jezusa została podzielona też na apostołów, którzy robili to samo. Głosili o Królestwie i uzdrawiali chorych i wypędzali demony. Od tego czasu, Ewangelia Marka, Mateusza 4:17, od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić, pokutujcie, czyli opamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie przybliżyło się. To jest ta dobra nowina, to jest ta Ewangelia. Przybliżyło się coś, czego wcześniej nie było. Przybliżyło się coś, na znak czego ja teraz uzdrawiam i uwalniam. I przejawia się moc w moim życiu. To jest wow, to jest piękne. Mateusza 9:35. I chodził Jezus i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. Głosił Królestwo i na potwierdzenie tego uzdrawiał wszystkie choroby i wszystkie słabości. Panie Jezu, co Ty tam mówiłeś w tych słowach, że taka petarda była w tym wszystkim, że taka moc. 10:7-8. A idąc głoście, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Później Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 8:1. Przepraszam, ewangelista mówi. Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Ewangelię Królestwa Bożego. Później znowu zwołał 12 i dał im moc do tego, żeby uzdrawiali. Wybrali się zatem i chodzili po wsiach, głosząc wszędzie Ewangelię i uzdrawiając. Ewangelia o Królestwie Bożym. Okay. Dzieje apostolskie 1:3. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. Pan Jezus po zmartwychwstaniu swoim jeszcze przez 40 dni opowiadał swoim uczniom o Królestwie Bożym. Niesamowite. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie, mówiąc: wierzcie Ewangelii. Czyli mamy wierzyć Ewangelii. Czym jest ta dobra nowina, ta Ewangelia o Królestwie Bożym? Jak ona brzmi? Bo kiedy mówisz tą Ewangelię o Królestwie Bożym, powinna za tym iść moc, uzdrawianie, uwalnianie. Bo te rzeczy, które on robi, są znakiem czegoś. Tak? Czyli on uzdrawiając wskazywał na coś. Dokładnie, ale czy Pan Jezus chodził i mówił: wiecie, umrę za was i przebaczę wam wszystkie grzechy? Nie, bo jest napisane, że mówił tylko swoim uczniom i jeszcze mi mówił: nikomu o tym nie mówcie, dopóki nie zstąpi na was moc wysoka. Bardzo ciekawe. Więc Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. Więc na czym ta Ewangelia polegała? Wiecie, to jest właśnie ta frustracja, którą przeżywałem, że nie widzę mocy w swoim życiu, a bardzo bym chciał. Chciałbym nie dlatego, że ja tego chcę, tylko chciałbym, żeby wam usłużyć, żebyście wy też mogli przejąć, nauczyć się tego i móc przekazywać to dalej. Żebyście wy mogli uzdrawiać chorych, pędzać demony, żebym ja mógł to robić, żebyśmy wszyscy to robili, żeby Królestwo Boże było ogłaszane wśród nas. Więc apostołowie, kiedy chodzili i Pan Jezus, kiedy chodził, mówili: przybliżyło się Królestwo Boże. I na potwierdzenie tych słów, że przybliżyło się Królestwo Boże, Pan Jezus uzdrawiał i wypędzał demony i mówił też z mocą, z objawienia. Także, że ci ludzie byli w szoku w ogóle, że ktoś może tak przemawiać i mówić z taką mocą, że jeszcze duchy nieczyste wychodzą z ludzi. Wiecie, Pan Jezus mówił Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Królestwie. Czyli prawdopodobnie nie mówił o tym, że wiecie, ja umrę i przebaczę wasze grzechy, ale mówił, jakie jest Królestwo Boże. Opowiadał ludziom. I wiecie, że w Królestwie Bożym nie ma chorób. Amen? Czy to jest dobra nowina? Że przybliżyło się do was coś, Królestwo Boże, w którym nie ma chorób. I na znak tego ja uzdrawiam dzisiaj choroby. Uzdrawiam ludzi z chorób. O. Pan Jezus mówi, że tam nie ma łez, nie ma smutku, że Bóg otrze każdemu łzę, że błogosławieni jesteście, kiedy się smucicie i takie rzeczy Pan Jezus mówił. I mówi, że będziecie się radować, że bo Królestwo Boże się przybliżyło do was. Tam nie ma biedy, nie ma ubogich, nie ma chromych, nie ma trędowatych. Pan Jezus mówił o tym i mówi, przybliżyło się to Królestwo. I uzdrawiał chorych i wypędzał demony, pokazując, że to Królestwo naprawdę się przybliżyło. I mówię, wierzcie Ewangelii. Wierzcie temu, co ja mówię wam o tym Królestwie. I teraz, czy ja w to wierzę? Takie pytanie padło, prawda? Czy ja w to wierzę w takim razie? Bo nie widzę rezultatów w swoim życiu. Dokładnie. Więc przeżyłem kilka takich ciosów w ciągu ostatniego roku. Każdy z nas coś przeżył, ale takie ciosy w zdrowiu moim. Dwa razy miałem oko zainfekowane, chyba to, już nawet nie pamiętam, które. Jakiś pupasiec się pokazał. Ostatnio mi jakieś zimno wyszło na ustach. Mówię, nie powinno tak być, Panie Jezu. Dlaczego tak jest? Kiedy Panie Jezu, kiedy Ty mówiłeś, to uzdrawiałeś chorych i to było tak. Dlaczego w mojej modlitwie tego nie widać? Dlaczego ja się z tym zmagam? I się okazuje, że mam wiarę, ale mam też niewiarę i o tym też będę mówił. Niewiara jest takim niwelatorem mojej wiary. Jeśli w to wierzę, to dlaczego nie widzę tych efektów? Zadałem sobie pytanie. A jeśli wierzę, a nie widzę, to dlaczego? I co z tym zrobić, jeżeli w razie tak jakbym nie wierzył? I doszedłem do wniosku, że muszę zmienić swoje myślenie odnośnie Królestwa Bożego i zacząć wierzyć Ewangelii. Zacząć wierzyć temu, co mówi już nie tylko o Królestwie Bożym, że Pan Jezus, że tam nie ma chorób i tak, tylko też to, co Pan Jezus zrobił dzisiaj dla nas. Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. List do Rzymian 1:16-17. Jeżeli jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy, To jeżeli dla mnie nie jest mocą, to gdzie jest problem? W Ewangelii czy w moim wierzeniu? Tak? Czyli najpierw sobie uświadomiłem i przyznałem się do tego, ojcze, gdzieś jest problem z moją wiarą, albo bardziej z moją niewiarą, która jest większa od mojej wiary. I zacząłem się zastanawiać, co to jest to Królestwo Boże. I w liście do Rzymian 14:17 czytamy, że Królestwo Boże, bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I okazuje się, że to nie jest nie jedzenie mięsa, nie jedzenie w ogóle, albo nie jedzenie w piątek. Królestwo Boże nie na tym się opiera, że ty coś jesz, albo czegoś nie jesz. Albo że ty coś pijesz, albo czegoś nie pijesz. Czyli nawet podchodzenie do wieczerzy pańskiej, można by powiedzieć, jest kwestią twojej wiary, ale to też nie sprawia, że ty jesteś zbawiony albo nie. To nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość to jest drugi list do Koryntian 5:21, że on bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Amen. I kiedy mamy tą, kiedy jesteśmy i wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni i jesteśmy sprawiedliwością Bożą, przychodzi pokój. I o tym mówi list do Rzymian, 5:1. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli mamy pokój z Bogiem, jesteśmy usprawiedliwieni. I kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, mamy pokój z Bogiem. Alleluja. To jest czad. I z tego pokoju wynika radość. No jestem usprawiedliwiony, jestem zbawiony, jestem oczyszczony, jestem niewinny, jestem Bożym dzieckiem, jestem Bożym dziedzicem, jestem królewskim kapłaństwem, królem i kapłanem. Wow. No przychodzi radość z tego, prawda, Eli? A radość jest owocem Ducha, Ducha Świętego. Czyli nawet radość w Duchu Świętym wynika z tego, że ja mam Ducha Świętego w sobie i owocem zaś Ducha jest miłość, radość i pokój. Cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Czyli radość jest owocem Ducha Świętego, który jest we mnie. To nie jest mój owoc, ale owoc Ducha Świętego. Więc kiedy potrzebuję się uśmiechnąć, mogę to zrobić. Bez względu na okoliczności. Mogę podnieść głowę i spojrzeć z nadzieją w przyszłość, a nie uginać się pod ciężarem moich niepowodzeń albo tego, co jeszcze nie widzę, a chciałbym widzieć. Tak więc Królestwo Boże to jest to miejsce, w którym nie ma łez, chorób, w którym jest szczęście, w którym jest Bóg oraz to, że ja już jestem obywatelem tego Królestwa. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, że Królestwo Boże jest w was, jest w nas. Kiedy ty się rodzisz na nowo, momentalnie stajesz się obywatelem albo poddanym Królestwa Bożego, jesteś jego reprezentantem tu na ziemi i te rzeczy, o których Pan Jezus mówił, tamtym ludziom dotyczą ciebie, czyli brak choroby, brak smutku, radość, zdrowie. To są twoje rzeczy. Bo jesteś obywatelem tamtego kraju, Bożego Królestwa. I jeżeli jesteś w Polsce, jesteś Polakiem od urodzenia, to masz pewne przywileje w tym kraju, których nie mają inni ludzie, którzy dopiero przyjeżdżają do Polski. Kiedy stajesz się obywatelem tego kraju, masz przywileje, których inni nie mają. Tak samo w Stanach Zjednoczonych. Gdybyś tam pojechał i został amerykańskim obywatelem, nagle nie potrzebowałbyś wizy do wielu krajów. Nagle nie musiałbyś się martwić, że gdzieś pojedziesz i cię nie przyjmą, bo wystarczy tylko paszport. Bo to są jakieś tam przywileje, które ten kraj ma. Więc ty masz o wiele większe przywileje, bo jesteś w Królestwie Bożym. Masz przywilej do zdrowia, masz przywilej do szczęścia, do radości, masz przywilej do tego, żeby nie chodzić smutnym, nie denerwować się, Żeby inni nie wpływali na twoje samopoczucie, ale żebyś ty wpływał na ich samopoczucie. Jesteś obywatelem Królestwa Bożego. Wiecie, kiedy sobie to uświadomiłem, mówię, dobrze, w takim razie jak to przyjąć? Jak w tym chodzić? I są dwa warunki przyjmowania od Boga. Dwa takie, napisałem sobie, że są dwa, może jest więcej, ale kiedy się modlę i proszę Boga o coś, mam wierzyć, a to się stanie. Drugi warunek, mam też prosić zgodnie z Jego wolą. Jeżeli wiem, że proszę o coś zgodnie z Jego wolą i wierzę, to to się stanie. Stanie się i koniec. A Jezus powiedział im, miejcie wiarę w Boga, bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że się stanie to, co mówi, spełni mu się, cokolwiek powie. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, albo inne tłumaczenie, że otrzymaliście, a stanie się wam. Czyli kiedy proszę z wiarą i zgodnie z Jego wolą, to wiem, że to się stanie. I później w pierwszym liście Jana 5:14-15 jest napisane, taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego. Ufność to jest wiara też. Polegam, ufam, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. To są dwa takie fragmenty, jeden z Ewangelii, drugi z listów, które się bardzo mocno pokrywają. Więc mamy prosić o wszystko zgodnie z Jego wolą i wierząc, a to się stanie. Co jest zgodne z Jego wolą? Napisałem sobie, że wszystko, co jest zgodne z Królestwem Bożym, jest zgodne z Jego wolą. Mamy głosić Królestwo Boże. Wszystko, co dotyczy Królestwa Bożego, jest zgodne z Jego wolą tutaj na ziemi. W tym jest moja pewność i o to mogę prosić. Jeśli wierzę, stanie się. Czyli w tym jest moja pewność, że wiem, na czym polega Królestwo Boże i o co się modlić. Jeżeli proszę zgodnie z Jego wolą, wiem, że to się wypełni. I teraz kwestia wiary. Co z tą wiarą w ogóle? Mam w sobie wiarę Jezusa. Masz w sobie wiarę Jezusa też. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, masz w sobie wiarę Jezusa. List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Żyję w wierze Syna Bożego. I niektóre tłumaczenia dodają tutaj w. I tego w Grece nie ma i bardzo często w różnych miejscach Nowego Testamentu jest napisane, że żyjemy Jego wiarą, przez Jego wiarę jesteśmy usprawiedliwieni, przez wiarę w Niego. I kiedy narodziliśmy się na nowo, z Jego wiary praktycznie. Nie wiem, jak to jest, ale to Duch Święty musi nas pociągnąć, żebyśmy zostali zbawieni. Prawda? Musi nas pociągnąć do Ojca. Wierzę, że kiedy słyszymy Słowo Boże, to Słowo Boże zawiera w sobie wiarę, ten ładunek wiary, który potrzebny jest nam do tego, żeby się narodzić na nowo. I tak jest ze wszystkim. I cały czas nasza wiara potrzebuje Słowa Bożego, żebyśmy mogli nią żyć. Wzbudzam wiarę, słuchając Słowa Bożego. W List do Rzymian 10:17 mówi, wiara jest, więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I jest jeszcze napisane, że buduję się w swojej wierze, modląc się w Duchu Świętym. To jest list Judy, 20 werset. Wy jednak umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, zachowujcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Czyli my modlimy się językami, modlimy się w Duchu Świętym i budujemy siebie w naszej najświętszej wierze. I w liście do Rzymian 12:3 jest napisane, że każdy z nas ma taką samą miarę wiary. Bóg udzielił taką samą miarę wiary każdemu. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, mówi apostoł Paweł, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tutaj chodzi o konkretną miarę wiary. W języku polskim tego może aż tak nie widać, ale i można wywnioskować, że Bóg tobie dał naparstek wiary, a tobie całą chochelkę, a tobie cały kontener. Ale w liście Piotra Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tu jest napisane, czyli to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset, że otrzymaliśmy wiarę równie cenną, że do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Czyli apostoł Piotr chodził po wodzie, tak? Wskrzeszał umarłych, jego cień uzdrawiał chorych i on mówi, że to jest list do tych, którzy osiągnęli albo otrzymali wiarę taką samą cenną jak jego wiara, jak nasza wiara. Czyli można by powiedzieć i powiem to, że to jest do was list, więc macie taką samą wiarę jak on. Apostoł Piotr mówił, że znaczy wiemy, że on chodził po wodzie, że wzbudzał umarłych, że miał objawienie słowa, że jemu Pan Bóg dał jako pierwszemu pójść do pogan z Ewangelią. I on mówi, że my też mamy tą samą wiarę, czyli Bóg nie robi różnicy. Jest napisane, że Bóg nie ma względu na osobę. Jeżeli jemu dał tą wiarę, to nam też dał tą samą wiarę. Czyli kiedy modlę się, mam wierzyć i prosić zgodnie z jego wolą i będę miał. Więc tutaj była kwestia między mną a Elą o to, że no przecież skoro mam tą wiarę Jezusa w sobie, to dlaczego i tak nie widzę tych efektów? Albo nie widzę w sensie fizycznym, tak? Może gdzieś tam się coś dzieje w świecie duchowym, a ja tego nie widzę i swoim gadaniem po prostu wszystko niszczę. I się okazuje, że to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie wiary, ale też niewiary. Kwestia niewiary, która pochodzi z tego, co widzę, że jestem bardziej zdominowany tym, co widzę, co dotykam, co słyszę, co czuję powonieniem i co smakuję. Tak? Jestem zdominowany bardziej tym, co fizyczne, niż tym, co duchowe. I z tego powodu pojawia się niewiara. I okazuje się, że wiara jest w moim sercu. Bo miałem mówić o sercu i to jest takie wprowadzenie do serca. Okazuje się, że jeżeli brak mi mocy w moim życiu, to nie chodzę w wierze odnośnie Królestwa Bożego. Nie chodzę w tej wierze. Może coś wiem, mam w swoim duchu tą wiarę, ale nie chodzę w niej. I też nie głoszę w wierze Królestwa Bożego. Nie wierzę, znaczy nie głoszę w wierze o Królestwie Bożym. Muszę zmienić więc swoje myślenie i zacząć wierzyć w Ewangelię. Modlić się językami w Duchu Świętym, żeby to wszystko po prostu poukładać sobie. Czyli jest to jakiś proces, który jest związany z moim wzrostem. Wiecie, nie jest łatwo tak sobie uświadomić, że Panie Jezu, jestem tutaj pastorem, dyrektorem, nie wiadomo kim jeszcze, a nie widzę tych rezultatów. Tu nie chodzi o to, że jestem pastorem czy dyrektorem. Jestem dzieckiem Bożym i nie widzę tych rezultatów. Tak? Taka korekta. Jesteś dzieckiem Bożym i masz widzieć te rezultaty. Jeżeli nie widzisz, to jest gdzieś problem. I problem jest w moim sercu. Okazuje się, że to serce, które Bóg nam dał, o które Bóg walczy, jest miejscem, w którym to wszystko się odbywa. I tak jak Ela mówiła, są sposoby na to, żeby zmienić swoje myślenie, swoje serce. Jednym z nich jest też dawanie, żeby rozmiękczyć serce albo uczynić je miękkim w jednej dziedzinie, a zatwardzić je w drugiej. I okazuje się, że kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg dał nam zupełnie nowe serce. Zrobił szybką operację, wyciągnął stare, włożył nowe. Ale to serce też możemy zatwardzić. I okazuje się, że proces zatwardzania serca postępuje bardzo szybko. I trzeba cały czas pracować nad swoim sercem, żeby nie było zgorszone. żeby nie było sercem niewiary, żeby nie było zatwardzone na grzech jakiś. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Serce, coś mogło być obrzydliwością dla ciebie w jednym momencie, a w drugim, w jakimś tam czasie zaczyna być w porządku. I nie widzisz problemu, bo serce masz zatwardzone. A kiedy jest zatwardzone serce, zatwardziałe, twarde, nie możesz przyjmować od Boga. I nagle czytasz Ewangelię, że Pan Jezus chodził i uzdrawiał i uwalniał i mówisz, ale ja tego nie widzę w swoim życiu, jak to jest? No i tutaj przychodzi miejsce, w którym mówię, Boże, opamiętuję się, przepraszam za moje życie, w którym żyłem znowu po swojemu, znowu zacząłem myśleć tak, jak ja uważałem, że jest właściwie, a nie według tego, co mówi Twoje Słowo. Przepraszam Cię za to, że nie widzę rezultatów, które Ty chcesz, żebym ja widział w swoim życiu. I teraz, kiedy nastąpiła pokuta, czyli opamiętanie się, następuje proces zmiany myślenia, zmiany rozmiękczenia swojego serca. I to jest bardzo ciekawy proces i będę o nim mówił, ale chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli nie widzisz rezultatów w swoim życiu, rezultatów, że modlisz się o coś, a nie widzisz, że to się spełnia, to jest to kwestia chodzenia w niewierze. Gdzieś serce masz zatwardziałe w jakimś momencie, gdzieś coś się stało, może się zgorszyłeś, może wystraszyłeś, może dopuściłeś coś do swojego życia. Za dużo kreskówek? Tak, mam słabość do kreskówek, ale z kreskówek nie przychodzi moc Boża. I może potrzebujesz więcej w Słowie Bożym posiedzieć, czytać, zastanawiać się i spędzić czas w relacji z Bogiem, żeby On ci pokazał i On ci pokaże, gdzie jest problem w twoim sercu. Po prostu wskaże palcem i powie, tu jest źle, tu chcę to z tobą naprawić. I powie ci jeszcze do tego, że cię kocham bezwarunkowo. Pomimo tego, że masz twarde serce gdzieś w jakiejś dziedzinie, kocham cię bezwarunkowo. Dlatego przychodzę do ciebie, żeby ci pomóc. Poza tym, kochani, masz w sobie cud dla kogoś innego. Nie tylko dla siebie. Masz w sobie cud dla innych ludzi i chcesz być dostępnym dla Boga zawsze, żeby ten cud mógł wyjść, żeby móc innym pomóc. I właśnie w takich kategoriach myślałem o sobie. Mówię, Boże, chcę usłużyć Kościołowi, chcę usługiwać ludziom, którzy tutaj są i nauczyć ich tego, jak chodzić w mocy. I sam chcę też chodzić w mocy. No więc Pan Bóg powiedział, popatrz na swoje serce, kochany. Jest dużo, dużo wersetów na temat serca i serce jest kluczowe do tego, żeby zacząć chodzić w Bożej mocy. I tutaj skończę. Kochani, błogosławię was i chcę się o was pomodlić, o mnie też. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci za to, że nas kochasz bezwarunkowo, że jesteśmy dla Ciebie skarbem, najcenniejszą perłą, że sprzedałeś wszystko, co miałeś. Panie Jezu, Ty ogołociłeś siebie ze wszystkiego, żeby przyjść i nas odkupić. Więc jesteśmy dla Ciebie drodzy. I to jest właśnie Królestwo Boże, że jesteśmy dla Boga najdrożsi, że ludzie są dla Niego najdrożsi. Nie rytuały, nie żaden przedmiot fizyczny, nie świątynia, nie budynek, ale my, ludzie, jesteśmy dla Ciebie najważniejsi, najcenniejsi. Ty wydałeś swojego Syna, a Ty, Panie Jezu, poszedłeś na krzyż, żeby osiągnąć tą radość, którą my jesteśmy. Dziękuję Ci za to, że nas kochasz bezwarunkowo i to jest tak i amen. I na tym polegamy, na tym stoimy. Dziękuję Ci za to, że chcesz, żebyśmy chodzili w Twojej mocy. I to nie chodzi o to, że Ty jej nie dajesz albo że jej nie mamy w sobie, ale że nie możemy jej przekazać ze względu na jakieś rzeczy w naszym życiu, które zatykają nam przepływ. Proszę Cię o to, abyś pokazał każdemu z nas, żebyś mi pokazał moje rzeczy, moje życie, abym mógł razem z Tobą, z Twoim Słowem naprawić je, abym mógł z powrotem otworzyć swoje serce na Ciebie i w tym miejscu, gdzie było zatwardzone, wpuścić Cię abyś je rozwalił z powrotem ten kamień i aby dać, aby ono znowu zaczęło żyć tak, jak je stworzyłeś, a stworzyłeś je na nowo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za ten Kościół. Dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Naszym pragnieniem w zasadzie jest to, żeby jeżeli ktoś z Was wyląduje w szpitalu, żeby szybko z niego wyszedł. Jeżeli ktoś z Was nieoczekiwanie odejdzie, żeby przywrócić Was z powrotem tutaj. Że jeżeli nie dobiegniesz swojego biegu w radości, znaczy, że jeszcze go nie ukończyłeś. Jeżeli nie masz prawa odejść. Masz odejść w radości. Chcemy, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co zrobić w danej sytuacji. Jak się modlić. Jak stosować Słowo Boże do tego, żeby były rezultaty. I w tym roku będziemy tego doświadczać. Będziemy doświadczać uzdrowień, będziemy doświadczać mocy Bożej działającej i zmiany naszego życia. Największym objawem mocy Bożej jest to, że po prostu Twoje życie się zmienia na lepsze. W rezultacie Bożej miłości. I moje życie zaczęło się zmieniać, kiedy zacząłem pracować nad swoim sercem. Ela jest szczęśliwsza. Amen. Także kochani, to dużo roboty przed nami, ale to jest dobra praca. Błogosławię Was, jesteście górą, a nie dołem, jesteście głową, a nie ogonem. Wszystkie błogosławieństwa wynikające ze sprawiedliwości i z wypełnienia prawa są Wasze, ponieważ Jezus jest Waszą sprawiedliwością. Jesteście Bożym skarbem, jesteście wypisani na Jego ręku. Wasz duch, dusza i ciało będą zachowane na dzień Jego przyjścia w zdrowiu i mentalnym, i fizycznym, i duchowym. Anioł Pana otacza Was obozem. Jesteście bezpieczni, jesteście zakryci Jego ręką od góry i od dołu. Nikt Was nie porwie, nikt Wam nie zrobi krzywdy, żadne złe rzeczy się Wam nie zdarzą. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją pewność. Błogosławię Ci ten Kościół, błogosławię każdego z nas. Amen.